Dzień dobry, proszę państwa. Jeżeli ktokolwiek pomyślał, że polska historia himalaizmu przestała się pisać, o jakże jest w błędzie. A żeby to udowodnić, za chwilę zabierzemy państwa daleko i wysoko, na ponad 8000 metrów. Bez dodatkowego tlenu, ale za to z nartami na plecach. Piotr Król, Agata Zalewska, zapraszamy. 29 i 30 września ubiegłego roku to daty, które przeszły do historii światowego ski alpinizmu za sprawą pewnej Polki. Razem z dwójką Włochów zdobyła bez użycia dodatkowego tlenu 8 najwyższy szczyt świata – Manaslu. I jako pierwsza kobieta na świecie zjechała na nartach z tego himalajskiego ośmiotysięcznika. Narciarka wysokogórska, reprezentantka kadry narodowej ski alpinizmu, pięciokrotna mistrzyni Polski – dziś łączymy się z Anną Tybor. Cześć Aniu.
Dzień dobry, witam.
W tej chwili jesteś w Livigno we Włoszech, gdzie zresztą mieszkasz, ale zaraz ruszasz do Chamonix. Jakaś kolejna wyprawa na horyzoncie, czy rutynowe treningi się szykują?
Znaczy, jak na razie mam cały czas sezon zimowy, więc w sumie już za tydzień mam kolejne zawody właśnie we Francji. Tam w Parach startuję z koleżanką włoską. Także powiedzmy, że cały czas treningi i sezon zimowy trwa. Aczkolwiek oczywiście tak w głowie mam kolejne pomysły. Cały czas pracujemy nad tym, jaki to będzie szczyt, gdzie, jak wysoki. No podejrzewam, że będzie to ośmiotysięcznik. Niestety boję się, że w tym roku nie uda się tego zorganizować, ponieważ jednak ten szczyt, który planuję, jest bardziej jakby uczęszczany wiosną, czyli tak jakoś w maju, tam właśnie w Pakistanie, więc no nie ma za dużo czasu, żeby po prostu zorganizować tej wyprawy, więc podejrzewam, że będzie to przyszły rok na pewno, ale no wydaje mi się, że w tym roku może też uda mi się coś zdobyć.
Do twoich planów jeszcze wrócimy podczas dzisiejszej rozmowy, ale ja chcę jeszcze dodać, że Ania przyprowadziła się do Livigno, żeby po prostu być bliżej gór, bo jak sama o sobie mówi, góry są dla niej jak tlen i z myślą o nich podejmowała każdą życiową decyzję. To nic zresztą dziwnego, bo los niemal skazał cię na góry. Twoi rodzice w sumie nie pozostawili ci innego wyjścia.
No nie, nie. Wydaje mi się, że po prostu od dziecka tak naprawdę rodzice zabierali nas w góry, czy to najpierw na wycieczki, później tata jakoś bardziej wspinaczkowo. Zdobywaliśmy szczyty z nim, także tak, w sumie od dziecka mieliśmy to razem z moim bratem, powiedzmy nawet podane. Zresztą jesteśmy z Zakopanego, więc powiedzmy, że to jest też siłą rzeczy jednak w tym Zakopanem, czy ktoś, kto jeździ na nartach, czy chodzi po górach. Ale tak, no przyszedł czas na wyższe góry i dlatego przeprowadziłam się do Livigno. Tak, no to jest jakby moje, powiedzmy, naturalne środowisko góry i w sumie cieszę się każdym dniem spędzonym w górach i wybieram codziennie jakby różne góry i różne szczyty. Tak, teraz przyszedł czas na Chamonix. Wydaje mi się, że tam jest też dobre, powiedzmy, pole treningowe, czy do wspinaczki zimowej, czy właśnie do zjazdów narciarskich, może bardziej troszeczkę ekstremalnych. Także chciałabym tam po prostu podziałać troszeczkę w tym roku.
Twoja mama przewodnik tatrzański, aktywny przewodnik tatrzański, a twój tata był ratownikiem i legendą Topru, a także ski alpinistą. Wspominałaś w jednym z wywiadów, że początkowo wszystkie sportowe nadzieje pokładał w twoim bracie. I rzeczywiście to było tak, że nie byłaś chowana od początku na mistrzynię?
Tak, wydaje mi się, że chyba jednak bardziej wierzyli rodzice chyba w mojego brata, zwłaszcza, że ja też chodziłam do szkoły artystycznej i muzycznej, więc bardziej wydaje mi się, że rodzice wierzyli w tą moją artystyczną duszę i że może z tego coś będzie w przyszłości bardziej. No, jestem artystką, gdzieś to jest. Gdzieś tam też powiedzmy te rzeczy udały, ale tak, wydaje mi się, że bardziej w tego brata, aczkolwiek też zapisali mnie do klubu narciarskiego i też gdzieś zawsze ten sport był, prawda, we mnie od początku chowany.
Mm-hmm. No właśnie, to dosyć dziwne, no bo jak wiemy, dzieciom często jest nie po drodze z górami. To trudna relacja, która bardzo często potrzebuje po prostu czasu. Z tobą musiało chyba być inaczej. W wieku 3 lat jeździłaś na nartach i samodzielnie zjechałaś z Kasprowego Wierchu, a w wieku 8 lat udało ci się zdobyć swój pierwszy szczyt Mnicha, czyli już jako dziecko chyba pokochałaś góry. Czy trochę to było w tym wszystkim udziału rodziców, którzy cię na siłę tam ciągnęli? ale.
Tak. No już tak naprawdę zdobywałam szczyty w brzuchu mamy, więc mama jest, powiedzmy, taką nie tylko przewodniczką, ale też miłośniczką gór, która po prostu każdy swój wolny czas spędza w górach, więc nawet jeszcze w ciąży już chodziła z nami po górach, więc powiedzmy, że już tak naprawdę, no właśnie, od początku te góry były. Na pewno rodzice we mnie zaszczepili tą miłość. To oni mi pokazali pierwsze, prawda, pierwsze góry, pierwsze te szczyty. Wiadomo, najpierw nasze Tatry. Gdzieś tam my mieszkamy na Cyrli w Zakopanem, więc to jest jakby, powiedzmy, rejon tam właśnie Hali Gąsienicowej, gdzie najczęściej bywaliśmy. Z tatą niekiedy udawało mi się pójść na dyżur, jak był w schronisku, także to były dla mnie naprawdę szczęśliwe chwile, móc tam siedzieć w schronisku i patrzeć na te góry. Zresztą zawsze zabierałam też na przykład Nadmorskie Oko, zabierałam swój szkicownik i właśnie szkicowałam ten mnich. Na której później się wspięłam. Tak więc te góry tak naprawdę były cały czas.
Ale czy trzeba było cię w jakiś sposób namawiać? No bo to tak jak mówię, no z dziećmi różnie bywa. Czy od początku jakoś tak cię samą ciągnęło wewnętrznie w tamtą stronę?
Nie, tak naprawdę ja bardzo zawsze lubiłam chodzić na wycieczki. Oczywiście, jak mama mi tam mówiła nazwy kwiatków, bo jako przewodnik myślała, że później mi się to przyda, to oczywiście nie zawsze chciałam słuchać i podejrzewam, że do tej pory nie znam wszystkich nazw. Więc, ale nie, wydaje mi się, że tak, że oni cały czas. Było to we mnie i zawsze to lubiłam, aczkolwiek wiadomo, że później, że jakby jako nastolatka czy coś, no to już później sama decydowałam o tym, że chcę tam pójść, więc chodziłam i ze znajomymi, z koleżankami, więc jakby ci rodzice już nie byli tak bardzo, powiedzmy, potrzebni, bo gdzieś tam znalazłam sobie swoje towarzystwo i tam chodziliśmy.
Jak już wspomniałaś podczas tej rozmowy, oprócz tego, że całe życie poświęciłaś górom, to jak się okazuje, nie tylko. Od zawsze towarzyszyła ci jeszcze właśnie sztuka, z którą mimo kariery sportowej nie rozstałaś się.
Nie. Tak naprawdę, no właśnie, w sumie też od dziecka, bo już w przedszkolu chodziłam na rysunek i malarstwo na szkle, tam takiego jutrzenki w Zakopanem. Więc wydaje mi się, że tak, żeby nazwać to, że jakby i sport, i sztuka były obecne w moim życiu od początku, w sumie od dziecka. I tak było przez cały czas. Właśnie później byłam w szkole artystycznej, muzycznej w Zakopanem, gdzie grałam na fortepianie. Później w gimnazjum też byłam właśnie na profilu plastycznym. Później w liceum chodziłam do normalnego, aczkolwiek jeździłam do Krakowa na rysunek, żeby przygotować się na studia na architekturę. No i później architektura, więc praktycznie cały czas ta sztuka mi towarzyszy.
No właśnie, Anna jest dziś absolwentką architektury na Politechnice Krakowskiej. Rozbawiła mnie jedna rzecz, którą usłyszałam od ciebie przy okazji jakiegoś wywiadu, że dla ciebie bardziej stresująca była obrona pracy magisterskiej niż chociażby akcja na Manaslu, czy też inne wyprawy, czy zawody.
Tak. Wydaje mi się, że no po prostu powiedzmy, że góry i narty czy zawody, no to jest moje naturalne środowisko, gdzie się czuję dobrze. A właśnie czy taka obrona pracy magisterskiej, czy nawet jakieś wywiady, czy przed telewizją, to właśnie powiedzmy, że no nie są moim naturalnym środowiskiem, więc się bardziej stresuję niż po prostu przed zawodami.
Ale udało się.
Tak, udało się, bardzo cieszę. Ale powiedzmy, te wywiady i ta telewizja cały czas jest i powiedzmy, że nie jest to jeszcze moje naturalne środowisko,
Ale
więc
już na
nie się
pewno się trochę
bardziej
oswoiły.
stresuję,
W tam.
ale bardziej się stresuję tym niż startem w zawodach.
Chodzisz w góry w każdej wolnej chwili. Czy zatem treningi są dla ciebie odpoczynkiem od pracy, czy to raczej praca jest dla ciebie taką chwilą wytchnienia od treningów?
Chyba i jedno i drugie. Wydaje mi się, że jedno i drugie mi uzupełnia, więc jakby jak jestem na nartach, to później miło jest wejść do ciepłego biura i usiąść przed komputerem i projektować. A jak projektuję, to wiadomo, że później fajnie jest gdzieś tam się na nartach, powiedzmy, troszeczkę poruszać. Więc wydaje mi się, że jedno i drugie się uzupełniają.
No właśnie, bo warto dodać, że Anna jest architektem nie tylko na papierze, ale jest to zawód, w którym normalnie pracujesz i masz już nawet na swoim koncie większe projekty zrealizowane właśnie we Włoszech, tam gdzie teraz mieszkasz.
Tak, i we Włoszech, i ja pracowałam przez 1,5 roku też w Szwajcarii, więc też tam właśnie w San Moritz jest jeden hotel, który kończą właśnie budować. Także tak, no wydaje mi się, że tutaj też jako, oczywiście nie mam bardzo dużo doświadczenia jeszcze, jeśli chodzi o architekturę, ponieważ jednak no i treningi, czy wyprawy, no to zajmuje to dużo czasu i no ciężko jest też niekiedy pogodzić jedno z drugim, więc jakby ja pracuję na pół etatu, żeby móc jakby pójść na trening obecnie, zwłaszcza w zimie z zawodami jest to ciężko do pogodzenia, także no wiadomo, że wydaje mi się, że może jak kiedyś skończę sport, to architektury będzie więcej i tych projektów, ale na razie jestem bardzo usatysfakcjonowana.
A mówiłaś też, że góry, te widoki też w jakiś sposób przekładają się właśnie na twoją pracę twórczą, artystyczną, że to gdzieś zostaje w tobie ten ślad, który potem możesz właśnie przełożyć na coś bardziej jeszcze kreatywnego. Czy tak jest faktycznie, że ta przestrzeń, która w tobie jest, którą dały ci góry, można ją zauważyć również w twoich projektach?
Tak, wydaje mi się, że na pewno, czy natura, czy góry mają wpływ na jakby moje projektowanie. No na pewno też podczas treningów, jak idę, często myślę na temat różnych rozwiązań, czy na temat różnych projektów, czy gdzie tu zmienić jakąś może elewację, czy coś dodać. Także że wydaje mi się, w górach też właśnie przychodzi mi dużo różnych pomysłów nowych. Więc to jest tak fajne też właśnie się tak uzupełnić i gdzieś tam jak sobie, nie wiem, dojdę na szczyt i odpoczywam, to pomyśleć właśnie nad projektem, co by tu jeszcze zmienić.
I chciałabyś to w ten sposób godzić? Już tak powiedzmy przez te najbliższe lata, te dwie rzeczy, czyli sport i twoją pracę zawodową?
Zobaczymy, czy to będzie możliwe, ponieważ no, nie ukrywam, jest to ciężkie. Jest to ciężkie pogodzenie, zwłaszcza takiej pracy, jak pracuję u kogoś, prawda? Czyli w biurze od poniedziałku do piątku i za każdym razem, jak potrzebuję jakieś wolne na zawody, bo nie zawsze zawody są tylko weekendy, albo właśnie wyjazd na wyprawę, który trwa 2 miesiące, to nie zawsze powiedzmy, że szef jest bardzo szczęśliwy dać mi tyle wolnego. Więc no, zobaczymy, jak to będzie, ponieważ wiadomo, że teraz jak odkryłam troszeczkę więcej te Himalaje, chciałabym też więcej pojeździć i pozdobywać szczytów tam, więc wydaje mi się, że będzie to ciężkie troszeczkę pogodzić taką powiedzmy stałą pracę w biurze z tymi wyjazdami, aczkolwiek no ja na pewno nie przestanę projektować, zresztą mam już do zaprojektowania jedno spa właśnie w Chamonix dla jakichś tam ludzi z Anglii. Także wydaje mi się, że po prostu będę cały czas to kontynuować. Może mniej, troszeczkę w mniejszym stopniu, ale na pewno ta architektura nie zniknie.
Dziewczyna skazana na góry, która pisze piękną historię polskiego, ale i światowego skialpinizmu. Po górach chodzi, z gór zjeżdża i na góry wbiega. Do rozmowy z Anną Tybor wracamy za kilka minut. Halo, halo Włochy, słychać mnie?
Tak, tak, dzień dobry, witam.
Dziś łączymy się z Anną Tybor, która jako pierwsza kobieta na świecie zjechała na nartach z himalajskiego ośmiotysięcznika Manaslu, a na sam szczyt wspięła się w środę 29 września 2021 roku. To był twój pierwszy ośmiotysięcznik w życiu i zdobyłaś go w stylu alpejskim, czyli bez użycia dodatkowego tlenu. Jak wspominasz te pierwsze wrażenia związane właśnie z wysokością, z którą wcześniej jednak nie miałaś do czynienia?
Tak, oczywiście, no wiadomo, że nie było lekko. Uważam, że powiedzenie, że ponieważ wiadomo, że nawet ośmiotysięczniki dzielą się na te prostsze i powiedzmy bardziej trudniejsze technicznie, ale uważam, że powiedzenie, że ośmiotysięcznik jest łatwe, to jest naprawdę
nadużycie.
Nie jest prawdą, dokładnie, to jest nadużycie. Wiadomo, że było ciężko wyjść, zwłaszcza pod górę, z nartami na plecach, bo to też dodatkowy ciężar, wiadomo, w butach skiturowych, które też nie są powiedzmy aż tak ciepłe jak normalne, także były tam różne przygody mieliśmy po drodze, ale tak, no, jestem bardzo szczęśliwa, że udało się. Rzeczywiście to był pierwszy mój ośmiotysięcznik, zresztą pierwszy raz w Nepalu, w Himalajach, więc cieszę się, że się udało i mam nadzieję, że będą kolejne.
Miałaś 30 kg na plecach łącznie, tak gdzieś przeczytałam, tak? To fakt?
Tak, to było podczas zjazdu, jak wszystkie powiedzmy namioty, wszystkie rzeczy musieliśmy zwieźć na dół do bazy, ponieważ nie chcieliśmy niczego zostawiać w górach. Zresztą jest już troszeczkę tam śmieci i pozostawionych rzeczy w tych górach, także nie chcieliśmy się dokładać do tego zanieczyszczenia tam. Także tak, no było z 30 kilo na pewno. Może pod górę było to około 15 kg. W plecaku mieliśmy łącznie z jedzeniem, śpiworami, innymi rzeczami.
Właśnie, a atak szczytowy, który w zamierzeniu miał potrwać około doby ze względów pogodowych, rozciągnął się do 3 dni. No i właśnie, i dwóch noclegów na wysokości powyżej 7000 metrów. To był chyba prawdziwy sprawdzian wytrzymałości.
Tak, no niestety byliśmy zmuszeni, czy to właśnie z pogody, czy również. Tak, plan był oczywiście zrobić to w stylu bardzo szybkim, czyli właśnie około doby, powiedzmy nawet troszeczkę więcej, ale niestety no ja też troszeczkę się rozchorowałam tam w bazie jeszcze przed, także stwierdziliśmy, że z tej szybkiej akcji rezygnujemy i wiadomo, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i żeby wszyscy wrócili cali i zdrowi do bazy, więc jakby to przesądziło o tym, że również o tym drugim noclegu tam po zjeździe, że się zatrzymaliśmy w tym obozie czwartym, no już było ciemno i była noc, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy kontynuować, zwłaszcza, że musimy jeszcze zatrzymywać, bo jakby sam zjazd w sobie trwa tak naprawdę, nie wiem, łącznie może ze 4 godziny z takiego szczytu, aczkolwiek po drodze musieliśmy się właśnie zatrzymywać 3 razy w 3 obozach i powiedzmy poskładać wszystko, prawda, czy namioty i czy śpiwory, ponieważ my nie mieliśmy żadnego wsparcia właśnie od Sherpów, byliśmy jakby samowystarczalni i dlatego właśnie zdobywaliśmy to w tym stylu alpejskim.
Ale jak wspinałaś się, to były 2 noclegi jeszcze podczas twojego ataku szczytowego, jak już docieraliście na szczyt?
Tak. Spaliśmy w obozie 3 i 4. Mhm. Zresztą to, że nam się udało dojść od razu do obozu 3, a nie spaliśmy wcześniej, to i tak już było powiedzmy dużo. Więc, a z racji tego, że ja po prostu gorzej się czułam, no wiadomo, że ta wysokość też nie pomagała, prawda, i to zimno góry na ten mój kaszel, więc, ale stwierdziłam, że po prostu odpoczniemy chwilę i zobaczymy na drugi dzień, jak będzie i tak powiedzmy małymi kroczkami zdobędziemy ten szczyt.
Pamiętasz, jaka była temperatura?
Czy wydaje mi się, że tak w nocy było minus 25. W dzień tak naprawdę, jak słońce, akurat trafiliśmy później w dzień, była w miarę dobra pogoda, no to tam podczas jak świeciło słońce, to było naprawdę ciepło, zresztą musieliśmy się naprawdę chować pod jakimiś goreteksami, żeby od tego słońca uciec i nie dostać udaru słonecznego, więc tak, jeśli chodzi w dzień na temperaturę, nie możemy narzekać, a w nocy było, tak mi się wydaje, że minus 25.
Wiadomo, że się przygotowywałaś do tej wyprawy, ale był pewnie element zaskoczenia. Jak reaguje twój organizm na taką wysokość? To są zupełnie warunki ekstremalne dla organizmu. Przekraczasz strefę śmierci, coś, czego się w ogóle nie da porównać do niczego pewnie tutaj na ziemi.
No tak, wiadomo, że ciężko też się przygotować do takiej wyprawy, zwłaszcza trenując nawet tutaj w Alpach, ponieważ wysokość, gdzie dochodzimy, to jest Mont Blanc, który ma tam 4800 metrów, więc to jest jeszcze troszeczkę w górę i wydaje mi się, że nawet te wszystkie jakieś komory, to jednak gdzieś tam, gdzie możemy, mamy teraz taką możliwość powiedzmy treningu, no to nigdy nie odda tego samego, jak się jest, prawda, tam na szczycie. Więc no na pewno ciężko się jest przygotować, na pewno element zaskoczenia. No, wiadomo, że byliśmy przygotowani na to, że będzie ciężko, że będzie nam się ciężko oddychać, że będziemy robić 2 kroki, będziemy odpoczywać. Zwłaszcza, że ja byłam na jednym 7000-niku na piku Lenina kilka lat temu i już tam powiedzmy, że dawała się odczuć tą wysokość i właśnie te problemy z oddychaniem i z tym, nawet nie z oddychaniem, ale po prostu takie zmęczenie organizmu, że po prostu robi się kilka kroków i trzeba się zatrzymać i odpocząć. I nawet podczas zjazdu. Prawda? To było chyba dla mnie największe zaskoczenie, zwłaszcza jeszcze na tej pierwszej wyprawie, na tym piku Lenina, że po kilku skrętach musiałam się zatrzymać i wziąć oddech, bo mi brakowało po prostu tlenu. Gdzie tutaj, jak jeździmy na nartach, no to niekiedy jesteśmy w stanie 15 minut czy ileś łącznego zjazdu bez zatrzymania, prawda, na nartach zjechać, a tam no po prostu po kilku skrętach trzeba się zatrzymać i wziąć ten oddech.
No i jeszcze pewnie musiałaś pamiętać o tym, żeby jeść i pić. Ja wiem, że to może dla niektórych dziwnie brzmieć, pamiętać o tym, ale rzeczywiście tam ten apetyt jest dużo mniejszy, prawda?
Tak, no rzeczy też inaczej troszeczkę smakują. Te rzeczy, które powiedzmy tutaj wydawało nam się, a okej, dobre, to jest dobre, to mi smakuje, to niestety tam na tej wysokości, no człowiek nie ma aż takiego apetytu i szczerze mówiąc na razie na takie batoniki, które tam jadłam, nie mogę na razie na nie patrzeć. Mam nadzieję, że to wróci, bo były bardzo dobre i to nie ma nic jakby wspólnego z tym, że one się nie sprawdziły, ale po prostu no ta wysokość i ten apetyt tam jest rzeczywiście inny i no wiadomo, że trzeba tego pilnować, żeby się nie odwodnić i właśnie, czy właśnie no, nie być głodnym, Także to chwilę po prostu trzeba się tam zatrzymywać, coś jeść i pić, ale no jest to ciężkie. Znaczy trzeba tam też nawet ugotowanie wody do termosu, to trwa naprawdę dużo, zanim się stopi śnieg. Więc tak, jak wyruszaliśmy na przykład na akcję szczytową, no to tam musieliśmy wstać 1,5 godziny wcześniej, żeby dla tych trzech osób ugotować wodę do termosu, jeszcze coś zjeść, także no było tego.
W internecie można zobaczyć krótki film z wyprawy. Zachęcam zresztą wszystkich do obejrzenia, jeżeli jeszcze ktoś tego nie zrobił. Widoki ze szczytu są, no właśnie, zapierające dech w piersiach, bo jak ktoś kiedyś powiedział, najlepszy widok jest po najtrudniejszej wspinaczce. I rzeczywiście te widoki zrobiły na tobie tak duże wrażenie, no bo już wcześniej się trochę naoglądałaś.
Tak. No wydaje mi się, że po prostu po takiej ciężkiej drodze, i nie mówię to tylko na szczyt, ale w ogóle ciężkiej drodze do zdobycia czy sponsorów, czy w ogóle wyjechania takiej, zorganizowania takiej wyprawy, to ten widok był naprawdę niesamowity. I oczywiście wiadomo, że już na tyle jesteśmy doświadczeni też w tych górach, że wiemy, że jakby wyjście na szczyt to jest jeszcze połowa sukcesu, to jest dopiero połowa sukcesu. Jeszcze trzeba zjechać i to jest najcięższe i wtedy jest też najwięcej wypadków, także tu byliśmy świadomi, wiadomo, że niedługo mogliśmy się rozkoszować tymi widokami, aczkolwiek rzeczywiście widok był piękny. Było po prostu takie morze chmur, tylko te najwyższe szczyty wystawały znad tych chmur, także no naprawdę było to niesamowite.
I powiedz, po 3 dniach wspinaczki, ile czasu mogłaś spędzić na tym szczycie?
No, może jakieś 10 minut.
To jest...
Tak, no rzeczywiście zresztą już też godzina była troszeczkę późna, więc no my oczywiście byliśmy na nartach, więc byliśmy też powiedzmy troszeczkę szybsi i widzieliśmy, że to nam szybciej pójdzie niż zejście na nogach. Ale oczywiście no wiadomo, że jeszcze była długa droga przed nami na dół, więc musieliśmy się szybko zwijać z tego szczytu.
Ale to jest tak, że człowiek tam chce jeszcze dłużej zostać, napawać się tymi widokami, tym spektaklem, czy tak naprawdę już organizm domaga się tego, żeby jednak jak najszybciej schodzić i żeby wracać do tych naturalnych dla niego warunków?
Wydaje mi się, że to też zależy. No ja cały czas jednak miałam w głowie to przeświadczenie, że jeszcze czeka nas zjazd i jeszcze, no jeszcze nie jesteśmy w bazie, prawda, że to jest właśnie ta połowa sukcesu. Zresztą wiem i przeczytam wiele książek na ten temat himalajski i właśnie, że najwięcej wypadków jednak zdarzyło się podczas zejścia, gdzie już ten organizm, no już nie ma tego celu, już zdobył ten cel, już nie ma tej adrenaliny, więc to po prostu powiedzmy, że on się tak jakby troszeczkę rozluźnia, ten organizm, i wtedy wychodzą największe problemy.
No i naturalnie jest zmęczony, prawda?
Dokładnie, jest zmęczony po tej spinaczce, po kilku dniach i po tej wysokości, także no ja cały czas gdzieś tam z tyłu głowy miałam to i tak naprawdę chciałam, by powiedzmy, fajnie było, okej, super, piękne widoki, ale zbierajmy się i jedziemy na dół.
Tak jak już to padło, mówi się, że szczyt to połowa sukcesu, bo trzeba jeszcze z niego zejść. A Anna Tybor, 3 lata po legendarnym wyczynie Andrzeja Bargiela, który zjechał na nartach z K2, także nałożyła, a raczej przypięła narty i zjechała z 8-tysięcznika Manaslu, ale o tym za kilka minut. Łączymy się dziś z Anną Tybor, o której we wrześniu ubiegłego roku było bardzo głośno. Anna weszła na 8. pod względem wysokości górę świata Manaslu bez użycia dodatkowego tlenu, po czym zjechała z wierzchołka na nartach. Przypomnijmy, we wrześniu 2014 roku próbował tego dokonać, no właśnie, wspomniany wcześniej Andrzej Bargiel, który zdobył Manaslu, ale z powodu gęstej mgły nie zdołał zjechać na nartach. Za to 4 lata później jako pierwszy człowiek w historii dokonał zjazdu na nartach z K2. Czy to wtedy właśnie pomyślałaś, że no, czas na kobiecy zjazd z 8-tysięcznika, czy może już wcześniej ten pomysł gdzieś tam się u ciebie tlił w głowie?
Znaczy nie, już wcześniej. Na pewno Andrzej przetarł duże szlaki, zwłaszcza dla mnie też, czy dla innych skialpinistów, miejmy nadzieję, którzy się pojawią w Polsce. Także no na pewno on przetarł szlaki, ale powiedzmy, że ten skialpinizm w moim życiu, jakby w mojej rodzinie, jest naprawdę od dawna, dawna. Zresztą właśnie jak tata też trenował ten skialpinizm, może nie zjeżdżał z takich wysokich gór, ale wiadomo, że te narty i zdobywanie szczytów na nartach, no to cały czas było w moim życiu i jest. Ten pomysł oczywiście na ośmiotysięcznik zrodził się po zdobyciu piku Lenina tam w 2014 roku. Bardzo mi się to spodobało i gdzieś tam w głowie po prostu pomyślałam sobie, że może spróbowałabym na wyższej wysokości, a wiadomo, że po 7000 już jest 8, więc chciałabym się po prostu sprawdzić tam wyżej. Wiadomo, że no, trochę lat powiedzmy minęło od tego czasu, ale to też było spowodowane właśnie różnymi sprawami właśnie u mnie w życiu, czy kończyłam studia, obrona pracy magisterskiej, przeprowadzka do Włoch, także no, cały czas gdzieś tam po prostu to się odwlekało. Też miałam problemy ze znalezieniem teamu, bo to też nie jest niestety łatwe znaleźć kogoś, kto pójdzie tam jakby do pomocy, ale no też ma jakby no takie same cele i żeby po prostu zdobyć ten ośmiotysięcznik, ponieważ wiadomo, że no gdzieś tutaj nawet w Alpach jak ktoś idzie, no to wiadomo, że ktoś już jak był w Himalajach, no to drugi raz nie pójdzie na ten sam szczyt, prawda? Więc jakby ciężko mi było też znaleźć team odpowiedni, który tam ze mną pójdzie. A później oczywiście też ta pandemia, która przyszła, więc też był problem ze znalezieniem sponsorów. Także no jakby ten, to zdobycie naprawdę przesuwało się w czasie i jakby no niestety dopiero po kilku latach się to udało, więc cieszę się, zwłaszcza, że naprawdę ta droga była cięższa, wydaje mi się, niż ta sama wspinaczka już na miejscu.
I śledziłaś wtedy poczynania też Andrzeja Bargiela, jak już właśnie były te pierwsze próby, potem kilka lat później K2.
Tak, tak, oczywiście. Zresztą z Andrzejem znamy się, byliśmy razem w kadrze polski, tak, w polskiej alpinizmie, także jeszcze przed, jak wyruszył w Himalaje. Także tak, tak, z Andrzejem się znamy, cały czas mu kibicowałam i śledziłam jego poczynania, także na pewno był moją inspiracją również, a przede wszystkim takim, powiedzmy, takim, który przetarł te ślady, prawda, w zdobywaniu tych gór na nartach. Wiadomo, że dużo korzystałam z jego pomocy, zwłaszcza w takiej sprawie technicznej, czy to właśnie a propos doboru nart, czy butów. On mi doradził na przykład takie nakładki neoprenowe na te buty, że lepiej wziąć lżejszego buta, bardziej mobilnego, a właśnie docieplić go jakby innym sposobem, niż brać jakieś ciężkie, ciepłe buty, bo wtedy jest jakby ciężej wyjść na górę. Więc tak, on mi dużo pomagał i tu naprawdę muszę powiedzieć, że jestem mu bardzo wdzięczna za to.
Wracamy jeszcze na chwilę na szczyt. I tak właśnie z 30-kilogramowym plecakiem ruszyłaś w dół. W jednym z wywiadów powiedziałaś, że przypinając narty poczułaś się jak ryba w wodzie. Ale jednak później okazało się, że nie jest tak łatwo.
W ogóle dla mnie wchodzenie na butach, a później jak tylko przypnę narty, to powiedzmy o wiele lepiej się czuję i nawet jak jest nawet strome podejście, to bardziej chyba wydaje mi się, że boję się wyjść na butach niż później jak tylko przypnę narty i mam zjechać tym samym, powiedzmy, tym samym żlebem. Więc tak, na pewno lepiej czuję się na nartach, ale oczywiście no, nie było tak łatwo, ponieważ no, jest to jednak ośmiotysięcznik, były różne, powiedzmy, niewiadome, czy szczeliny, czy takie no, zjazdy po tych właśnie między szczelinami, czy tak naprawdę no, linii tej zjazdu nie mieliśmy od początku, no bo tam jakby wysokość, do której wyszliśmy, to był obóz trzeci i powiedzmy, że tam mniej więcej wiedzieliśmy, gdzie mamy zjechać, no ale już wyżej nie, więc to była taka, powiedzmy, troszeczkę niewiadoma, a zwłaszcza, że no, nikt tam nie chodzi, prawda? Gdzieś tam ta ścieżka jest przedeptana przez tych szerpów, czy przez klientów, którzy idą z tymi szerpami zdobywać szczyt, no to jest jakby jedna ścieżka. My musimy gdzieś tam zjeżdżać na tych nartach obok. Więc no to jest taki teren, powiedzmy, no dziewiczy, gdzie nikt tam, powiedzmy, wcześniej nie chodził, więc te szczeliny są poprzykrywane, więc wiemy, że one są tam pod spodem. Niekiedy gdzieś tam coś widać, ale no do końca tak naprawdę nie wiemy. I to wydaje mi się, że to było taki najbardziej po prostu ciężki moment w takim, żeby znaleźć dobrą linię, żeby nic się nie stało i żeby zjechać szczęśliwie na dół.
A miałaś to samo, co podczas zjazdu z Piku Lenina, czyli po przejechaniu kilkuset metrów zabrakło ci oddechu?
Tak, zwłaszcza na szczycie, szczerze mówiąc, zwłaszcza, że tak naprawdę już dawno nie odczuwałam czegoś takiego, że muszę się właśnie zatrzymać po kilku skrętach. Właśnie to tego doświadczyłam najbardziej, jak ruszyliśmy ze szczytu i gdzie był naprawdę super śnieg, bo były takie 20 centymetrów świeżego śniegu. Także no idealne warunki dla narciarza. Aż chciało się po prostu fajnie popłynąć, ale no, powiedzmy, że rzeczywistość szybko zweryfikowała to, że musieliśmy się po prostu po dwóch skrętach zatrzymać, bo brakowało. Była taka po prostu zadyszka, jakbyśmy szli pod górę.
A powiedz, z jaką prędkością się zjeżdża?
Nie jest to jakieś szybkie, zwłaszcza, że no, to o czym mówiłam, że pod spodem my tak naprawdę nie wiemy, po czym przejeżdżamy. Zjeżdżamy też odcinkami. Najpierw zjeżdża jeden, znaczy dwójka pozostałych patrzy, czy nie wleci do jakiejś szczeliny, czy nie spadnie. Także to jest takie, powiedzmy, no, że nie jest to ciągły taki zjazd gdzieś, jak się widzi na jakichś filmach takich, powiedzmy, gdzieś tutaj w Alpach. No bo to jednak tam, no, bezpieczeństwo chyba jest najważniejsze, prawda? I tam właśnie to, że tak naprawdę no, nie wiemy, co jest pod spodem i co nas czeka. Więc tam bardziej jest takie, może mniejsza troszeczkę przyjemność z tego zjazdu, bo jakby no, najważniejsze jest to bezpieczeństwo i żeby nic się nikomu nie stało.
No właśnie, powiedz mi, bo często podkreślasz, że zjazdu dokonałaś bez odczepiania nart, z wyjątkiem noclegu.
Tak, no to jest troszeczkę tak właśnie. No tak się przyjęło, prawda, że jak ktoś chce dokonać jakby pełnego zjazdu, no to nie można odczepić nart. To jak mówi to, że Andrzej właśnie wtedy nie zjechał, no to jest tak, że po prostu tam między obozem drugim i pierwszym, no jest takie po prostu przejście między takimi serakami, szczelinami, przez lodowe takie po prostu ściany. No i ciężko jest tam po prostu zjechać na nartach. Zresztą jest to niemożliwe w niektórych momentach, bo jakby szukanie tej drogi gdzieś tam, gdzie można to kluczenie, no bo jest to powiedzmy taki troszeczkę labirynt lodowy, powiedzmy, no to jest to ciężkie, jest to też bardzo niebezpieczne, no bo jednak. No, wiadomo, że te szczeliny są, bo widać, że jak jest drabinka i widać, że ktoś przekracza te szczeliny, no to wiadomo, jest ta szczelina pod spodem. I jak jest obok kawałek śniegu i my po nim przejeżdżamy, no to jest takie po prostu, powiedzmy, ryzyko, że, no, że ten śnieg nie utrzyma się i my wpadniemy do tej szczeliny, prawda? Więc wydaje mi się, że niekiedy jest to po prostu troszeczkę naciągane, więc ja też nie do końca się z tym zgadzam. No ale jak jest tak przyjęte, że jakby. Żeby móc, powiedzmy, powiedzieć, czy właśnie zapisać się w ramach historii, że zjechaliśmy po prostu ze szczytu, no to trzeba było no, nie odpinać tych nart. No już stwierdziłam, że do namiotu na nocleg nie będę chodzić z nartami, że to
Czyli to
już
jest trochę
po
tak jak z
prostu
tym wspinaniem bez użycia dodatkowego tlenu. Też takie debaty i dyskusje trwają, co jest bardziej szlachetne, co jest bardiej sportowe.
Znaczy tu akurat ja oczywiście nie mam nic do nikogo, kto zdobywa jakby szczyty z tlenem, ale jednak no, jest to ułatwienie, prawda? To, że jak ktoś ściągnie narty podczas jakby przekraczania szczeliny, bo jest tam drabinka już przymocowana i wiadomo, no to jest to bardziej bezpieczeństwo. Jak ktoś zdobywa szczyt z tlenem, no to jest to ułatwienie, a nie bezpieczeństwo, prawda? Bo jednak no, widać, że się da, prawda? I ludzie zdobywali powiedzmy bez tlenu i dla mnie jest to takie troszeczkę, no troszeczkę jak doping w sporcie, prawda? No jak ktoś jedzie Tour de France i zdarzy jakiś doping, no to wiadomo, że szybciej przejedzie i no co to tak się mi się też wydaje jest po prostu z tlenem w Himalajach. Ja mam taką opinię. Ale oczywiście no jakby to jest decyzja każdego z osobna i jakby tutaj nie krytykuję nikogo, kto wychodzi z tlenem. Prawda? No dla mnie jest to po prostu jakby taki, no ja bym nie chciała nigdy użyć tlenu, no chyba, że oczywiście bym jakby potrzebowała już takich podczas jakby nie wiem, jakby mi się naprawdę coś
Sytuacji
działo.
kryzysowej, tak.
Kryzysowej, tak. Ale także po prostu z zamierzeniem, że mam wyjść i użyć tlenu, to nie. Także no to wydaje mi się, że to są jakby dwie troszeczkę różne rzeczy niż właśnie odpięcie nart na przejście, nie wiem, 2 metrów właśnie szczeliny. Więc to, no ale oczywiście powiedzmy, że zrobiłam to i zresztą jest na filmikach, że mieliśmy 2 zjazdy właśnie na linię, no bo były tam takie lodowe, powiedzmy, ściany, że no, tam było niemożliwe zjechać na nartach, więc musieliśmy gdzieś tam się na tej linie zjechać, z nartami przypiętymi oczywiście.
Powiedz, wolisz zjeżdżać czy schodzić z gór?
A oj, zjeżdżać. Ja bardzo nie lubię schodzić. Także tak, to chyba jest jedyny taki mankament tych gór, których naprawdę nie lubię. To jak gdzieś wyjdę na szczyt i później na przykład czeka mnie kilka godzin schodzenia monotonnego w dolinie, to tego chyba najbardziej nie lubię. Zresztą teraz też zaczęłam latać na paralotni. Zwłaszcza po to, żeby w lecie móc właśnie uprawiać taki hike and fly, czyli gdzieś tam wyjść na jakiś szczyt, a później zlecieć.
No tak, czyli to samo.
No właśnie, w zimie na nartach,
Tak,
a w
tak.
lecie na paradę.
Naszym dzisiejszym gościem jest skialpinistka, której droga do sukcesu rozpoczęła się dużo wcześniej. Być może wcześniej niż sama idea projektu Dreamline Manaslu 8163. I o tej właśnie drodze porozmawiamy z Anną Tybor za kilkanaście minut. Proszę być z nami. Witamy Państwa ponownie. Dziś naszym gościem jest narciarka wysokogórska, reprezentantka kadry narodowej ski alpinizmu, pięciokrotna mistrzyni Polski, no i w końcu pierwsza kobieta, która bez dodatkowego tlenu weszła na ośmiotysięcznik Manaslu, po czym zjechała ze szczytu na nartach. W poprzedniej części rozmowy Anna opowiedziała nam, jak wyglądała wspinaczka na wierzchołek ósmej góry świata oraz jak dokonała zjazdu ze szczytu. Ale teraz porozmawiamy o tym, jak wyglądała droga do tego sukcesu. No właśnie, Aniu, na ten sukces złożyło się tak naprawdę kilkanaście lat twoich treningów.
Tak, tak, oczywiście. Wydaje mi się, że do tego projektu nie mogę powiedzieć, że przygotowałam się rok albo dwa, więc tak naprawdę
to
te
było
treningi...
całe
Tak, to
życie.
było dokładnie. I wydaje mi się, że to jest też takie koronowanie moich treningów i jakby na tej ciężkiej pracy, której podczas tych treningów wykonywałam, czy podczas startowania w zawodach, ponieważ no wiadomo, że to są idealne treningi, zwłaszcza takie wytrzymałościowe. Powiedzmy takie starty w skialpinizmie, zwłaszcza w takich dłuższych zawodach czterodniowych, na przykład we Francji. To wydaje mi się, że to ukształtowało głównie moją formę właśnie na to Manaslu.
Anna Tybor to niewątpliwie zwolenniczka szybkich wejść. Kilkakrotnie wbiegłaś na Mont Blanc. Biegiem zdobyłaś także Pik Lenina i Elbrus. Ty po prostu lubisz i chyba musisz się zmęczyć.
Tak, tak, wydaje mi się, że tak, że bardzo lubię się zmęczyć, zwłaszcza w górach, zwłaszcza jeśli chodzi o wyjście na szczyt. No wiadomo, że to Manaslu niestety nie udało się zdobyć aż tak szybko jak Mont Blanc czy Elbrus.
Wszystko jeszcze przed tobą.
Inne góry, tak, miejmy nadzieję, że jeszcze się uda. Wiadomo, że to był mój pierwszy ośmiotysięcznik, więc też zdobywam doświadczenia i mam nadzieję, że kolejne już będą lepsze i szybsze.
Tak, to jest twój cel teraz, żeby to robić sprawniej?
Znaczy nie zawsze, to wszystko zależy po prostu też od góry, jak ciężko jest technicznie, od mojego teamu, więc wydaje mi się, że na to się składają dużo rzeczy, więc to jakby zobaczymy, jak będzie.
I co, jak wbiegałaś na ten Mont Blanc, to tak obok siebie widziałaś tych wspinaczy, którzy tam walczą o życie, a ty sobie takim truchtem po prostu na szczyt dobiegłaś?
Tak, tak, no kilka razy, zresztą byłam w Chamonix też przed wyjazdem jeszcze na Manaslu, także też tam, zresztą spotkałam również Polaków tam w takim schronie Valo przed szczytem, także też byli bardzo zdziwieni, że co ja robię tutaj sama. I zresztą miałam jeszcze kurtkę z reprezentacji, więc miałam Polskę napisane na kurtce, także od razu mnie rozpoznali. Ale no tak, ludzie się dziwili, zwłaszcza jak tak ich mijałam, ale no wydaje mi się, że no po prostu no każdy się tam przygotowuje, prawda, ma różne inne, wydaje mi się, że jakby niektórzy trenowali, no to też by tak biegali po Mont Blancu, także wydaje mi się, że to kwestia treningu i przygotowania.
Mm-hmm. Twój sukces na Manaslu został okupiony, tak jak już wspomniałyśmy, ciężkimi treningami, ale to pokazuje, że do tak wymagających projektów dochodzimy jednak przez kilka, nawet kilkanaście lat. A sukces jest tylko owocem poświęcenia właśnie i takiego wytrwałego treningu.
Tak, wydaje mi się, no tak jak mówię, że nie tylko to są przygotowania powiedzmy fizyczne czy techniczne, czy tam dobór sprzętu, ale również szukanie teamu zgranego, który tam ze mną pojedzie i również sponsorów, które powiedzmy są tutaj jednak ważną kwestią, ponieważ no umówmy się, że te wyprawy dużo kosztują, agencje, pozwolenia, no to są naprawdę duże koszty i z tym wydaje mi się jest najwięcej problemów, ponieważ no tak jak mówię, że jakby tą formę, jak jesteśmy sportowcami, zwłaszcza takimi aktywnymi jak ja, no to tą formę tak naprawdę budujemy praktycznie cały czas i tu też nie musiałam robić jakichś specjalistycznych treningów pod to Manaslu. Oczywiście dodałam różne tam inne czynniki, czyli jakieś dłuższe treningi, czy z jakimś większym obciążeniem, ale tak naprawdę no, nie różniło się tak bardzo od mojego normalnego treningu, do właśnie którym się przygotowuję do zawodów w zimie. Ale, no, ale właśnie ta kwestia poszukiwania sponsorów i tego teamu, to wydaje mi się, że jest chyba najcięższą sprawą w tym wszystkim.
Tak, bo spotkałaś się z dużymi trudnościami przy organizacji właśnie, bo tam była też zrzutka, ale no właśnie no, nie można powiedzieć, że ona się w jakiś sposób udała.
No nie, niestety też miałam większe nadzieje, że może właśnie z tej zrzutki coś będzie więcej, ale na szczęście udało mi się zdobyć i naprawdę dzięki dobrej woli też właśnie mojego sponsora Revolt Energy, tak naprawdę też dzięki nim się to udało i też dzięki dużo ludziom, którzy mi naprawdę pomogli, bo na tej drodze ciężkiej na tą wyprawę to naprawdę spotkałam wielu serdecznych ludzi, którym jestem naprawdę wdzięczna, bo to nie tylko powiedzmy mój sukces, ale też ich. Bo gdyby nie oni, to tak naprawdę no, nie byłoby mnie tam, nie bym tam nie pojechała.
A z czego myślisz, że to mogło wynikać, ten brak popularności, brak powodzenia, jeżeli chodzi o dofinansowanie twojego projektu? Z tego, że jeszcze wówczas oczywiście miałaś już na swoim koncie wiele sukcesów, ale nie byłaś tak jeszcze rozpoznawalną osobą. Czy z tego, że jednak ten sport kobiecy jest trochę traktowany po macoszemu?
Znaczy to na pewno przede wszystkim to, że nie byłam powiedzmy znana, no jeszcze nie byłam na żadnym 8-tysięczniku, więc może to było takie troszeczkę też ryzyko dla tych firm. Może jak zobaczyli kobietę, może nie do końca wierzyli, że to się może udać. Więc może tak, no oczywiście też na pewno pandemia nie pomogła tutaj, prawda? Więc jakby przed tą pandemią już też prowadziłam rozmowy i było powiedzmy więcej chętnych, no ale niestety po tej pandemii no każda firma no boi się, prawda, gdzieś tam ryzykować i może też jakby inwestować w takie projekty po prostu pieniądze.
Już nam trochę zdradziłaś na samym początku, ale może doprecyzujesz, co teraz zamierzasz zaraz po sukcesie na Manaslu. Nie zdradzałaś swoich planów, co jest zresztą zrozumiałe. Czy teraz możesz uchylić nam rąbka tajemnicy, czy dalej, znaczy już wspomniałaś, że dalej marzą ci się 8-tysięczniki, ale które?
Tak, na pewno mi się marzą i mam nadzieję, że nie przestanę na tym Manaslu i że się uda, czy to właśnie znaleźć team, czy sponsorów, bo to też może nie być aż takie łatwe, jak się wydaje. Więc plany są na przyszły rok, ponieważ no w tym, tak jak mówiłam, że już niestety do maja jest niedaleko, więc wydaje mi się, że po prostu za mało czasu na ten rok na pewno. No jeszcze co do szczytu, to szczerze mówiąc nie jestem pewna sama.
Ale tak między którym się zastanawiasz?
No jeszcze do końca nie chcę zdradzać, więc...
Ale K2?
Nie. Inny szczyt, ale właśnie jeden w Pakistanie, a drugi w Nepalu, więc tak naprawdę jeszcze do końca nie wiem nawet, który wybiorę.
Mhm. Ale ten sam projekt, znaczy ten sam. Chcesz wejść na 8-tysięcznik? Teraz może sprawniej, szybciej i z niego zjechać.
Tak, na pewno będzie to z nartami, więc tak, i na pewno będzie to 8-tysięcznik, więc tyle mogę na pewno powiedzieć. A resztę to naprawdę jeszcze do końca nie wiem. Możliwe, że w tym roku jeszcze jakby w ramach przygotowań i jakby zdobywania jeszcze więcej doświadczenia pojadę w Himalaje na jakiś, albo do Pakistanu na jakiś 7-tysięcznik, żeby jeszcze powiedzmy właśnie sprawniej to wszystko szło i czy tak jakby dobór materiałów, więc możliwe, że uda mi się pojechać tak w ramach treningu jeszcze na jakiś teraz inny szczyt. A w przyszłym roku będzie to kolejny projekt.
A powiedz, tego typu eksploracja gór jest popularna wśród innych międzynarodowych ekip z innych krajów, że właśnie wchodzą na góry i potem z nich zjeżdżają. Czy to są rzeczy, z którymi się można spotkać już?
Znaczy tak.
Chodzi o 8-tysięczniki, oczywiście pytam w tym kontekście.
Tak, ja oczywiście, no nie tylko, bo ja mam dużo na przykład znajomych właśnie w Chamonix, którzy też powiedzmy są naprawdę świetnymi narciarzami. Już naprawdę powiedzmy te ekstremalne zjazdy w Chamonix to chyba wszystkie praktycznie już zjechali. No ale jeżdżą gdzieś tam w Himalaje czy do Pakistanu zjechać jakby z niższych gór, ale może bardziej trudniejszych, prawda, bardziej ekstremalnych, gdzie nikt jeszcze stamtąd nie zjeżdżał. Aczkolwiek są też i ci, którzy jeżdżą i zjeżdżają właśnie z 8-tysięczników. Także wydaje mi się, to też zależy kwestia, w jakim towarzystwie się człowiek obraca. No wiadomo, że moje towarzystwo to głównie górskie, więc tak, teraz właśnie w Chamonix mam kilku takich znajomych, którzy już mają duże doświadczenie.
No właśnie, bo ja pytam w tym kontekście, ponieważ wiele osób po sukcesie Andrzeja Bargiela zastanawiało się, po co to wszystko. Czy Polacy zawsze muszą coś wymyślić, żeby chociażby coś takiego jak zimowe zdobywanie ośmiotysięczników? I rzeczywiście coś w tym jest, jeżeli chodzi o góry. Polacy często zaskakiwali wyobraźnią.
Znaczy, wydaje mi się, że chyba w obecnych czasach wszyscy tak mają. W sensie jakby ludzie szukają czegoś i to nowego. Powiedzmy, że nie, czegoś nowego i to nie tylko nawet w sporcie, czy właśnie w jakichś Himalajach, ale w różnych, prawda, aspektach życiu, czy sztuka, czy inne. Także
jakby a coraz tam... trudniej też jest być pierwszym, nie?
Właśnie, już, no właśnie, jakby no zdobywanie nawet tutaj na naszym polu, czy ośmiotysięczniki, no to też już wszystkie zostały zdobyte, prawda? Już teraz nawet K2 zimowe, zimą też, więc wiadomo, że tutaj Polacy byli pionierami i zresztą bardzo często tutaj, czy we Włoszech, czy właśnie we Francji, bardzo często spotykam się z opiniami różnymi właśnie Francuzów, którzy są właśnie...
Do tej pory?
Tak, chwalą do tej pory Polaków i naprawdę mają dla nas tam szacunek, zwłaszcza ci himalajscy, prawda, Polacy, także jest to bardzo miło usłyszeć takie słowa. Także no powiem szczerze, że jestem bardzo tutaj mile zaskoczona, że jakby ludzie naprawdę miło to odbierają. No wiadomo, że u nas w Polsce też jest takie... Ciężkie jest to, hermetyczne bardzo środowisko himalajskie, powiedzmy, pomimo, że ja się wychowywałam z większą ilością tych osób, ale wydaje mi się, że jednak większą pomoc też dostawałam tutaj za granicą. Tutaj jednak ludzie są bardziej chyba otwarci i skłonni do pomocy.
Ktoś kiedyś powiedział, że nasze działania nie zawsze dają poczucie szczęścia, ale nie ma szczęścia bez działania. Dobrze o tym wie nasz dzisiejszy gość, Anna Tybor, która całe swoje dotychczasowe życie poświęciła górom. A jak widać, góry potrafiły się jej odwdzięczyć z nawiązką. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Łączymy się z Anną Tybor, polską skialpinistką, która spełniła swoje marzenie i w ubiegłym roku wspięła się na Manaslu, po czym zjechała ze szczytu na nartach. Dokonała tego w pięknym stylu alpejskim, czyli bez użycia dodatkowego tlenu. Aniu, bez twojej ciężkiej pracy... Ale i marzeń nie byłoby tego sukcesu. Nawet swój projekt nazwałaś Dreamline Manaslu. Czy to właśnie marzenia cię napędzają do działania?
Wydaje mi się, że marzenia, które później zmieniają się w cele, które po prostu staram się osiągnąć. Wiadomo, że jest to ciężka praca dążyć do tych marzeń i do tego celu, ale wydaje mi się, że jakby ten wysiłek i ta ciężka praca później się opłaca i ten widok rzeczywiście ze szczytu po tej ciężkiej wspinaczce jest naprawdę niesamowity.
Twoim marzeniem jest tak na trwałe zapisać się w tej historii himalaizmu, skialpinizmu, tak, żeby te twoje nazwisko było tak na przykład rozpoznawalne jak Wandy Rutkiewicz. Chcesz być pierwsza?
Nie, jakby ja w ogóle powiedzmy, że jakby dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia, czy ja będę pierwsza, czy moje nazwisko gdzieś się pojawi. No niestety, powiedzmy, żyjemy w takich czasach, że gdzieś tam te wszystkie social media i no to niestety musimy gdzieś to pokazywać, ponieważ no wiadomo, że bez tego nie będzie sponsorów, bez sponsorów nie będzie wyprawy, no co tu dużo mówić. Ja niestety jestem taką osobą, która najchętniej by w ogóle wyłączyła i wyrzuciła wszystkie social media, także naprawdę tu nie, w ogóle nie chciałabym nawet, nie myślę o tym, że w ogóle, żeby dorównać to w ogóle Wandzie Rutkiewicz czy innym jakby sławnym nazwiskom polskich himalajstów, to w ogóle jakby nie myślę w tych kategoriach, zresztą brakuje mi naprawdę dużo do tych ważnych osób, ale ja po prostu powiedzmy, że mam swoje marzenia i dążę do nich i po prostu realizuję się i wydaje mi się, że jakby to Manaslu to było po prostu spełnienie moich marzeń, nieważne czy byłam pierwszą Polką, czy w ogóle pierwszą kobietą na świecie, jakby ja w ogóle nie patrzę w takich kategoriach na to. Dla mnie to było po prostu coś, do czego dążyłam, coś, co po prostu udało mi się ciężką pracą zdobyć i jestem naprawdę usatysfakcjonowana tym moim spełnieniem tego marzenia.
No właśnie, w swoich też wywiadach podkreślałaś, że skialpinizm to dla ciebie nie tylko zawody, ale przede wszystkim sposób na życie. Co to oznacza?
Dokładnie, no ja jakby powiedzmy, że czerpię przyjemność z tego, prawda, wyjścia na narty. Nie jest to dla mnie codzienny trening, na który muszę wyjść i jestem po prostu do tego zmuszona, bo trener każe, bo jest rozpiska i muszę iść. Naprawdę czerpię przyjemność z każdego treningu, z każdego wyjścia na narty, z każdego, powiedzmy, momentu, który spędzam w górach, na naturze. Także jakby to jest, powiedzmy, no jest to z jednej strony praca, ale z drugiej strony jest to po prostu przyjemność.
No właśnie, tutaj przypomniały mi się takie słowa, no, tym razem nie żadnego himalaisty, ale pewnego przedsiębiorcy, założyciela hiszpańskiej firmy odzieżowej i jednego z najbogatszych ludzi świata, który powiedział, że jeżeli zarobiłem tyle pieniędzy, to tylko dlatego, że moim celem nigdy nie było zarabianie pieniędzy. Czy to również można przełożyć właśnie na sport? Czy to nie głód sukcesów i zaliczania kolejnych szczytów powinien napędzać człowieka? Bo jeżeli tak będzie, to po prostu z tego nic nie wyjdzie.
No właśnie, ja też tak uważam. Dlatego właśnie wydaje mi się, że jak ktoś, nie wiem, planuje, żeby zostać pierwszym na świecie czy coś, to wydaje mi się, że to niestety przysłania to jakby tą taką prawdziwą radość i czerpanie z tego, prawda? Czerpanie z tego, no, z tego celu, który sobie stawiamy, więc ja to, dlatego ja od początku jakby nie chciałam w ogóle myśleć w takich kategoriach.
Czyli to no, powinno być taką nieoczekiwaną nagrodą trochę.
Tak, wydaje mi się, że tak, że to jest po prostu, no wiadomo, że są różni ludzie i różnie podejrzewam, że podchodzą do tych spraw. Mogą być ludzie, którzy są mocni w Himalajach, mogą to jakby wykorzystać jako biznes, prawda? Więc to też jest różnica. No ja po prostu nie chciałabym, żeby góry stały się dla mnie takim, powiedzmy, zresztą tak naprawdę nigdy nie chciałam zostać przewodnikiem jakimś wysokogórskim, bo wydaje mi się, że wtedy po prostu stracę taką przyjemność z czerpania z przebywania w tych górach. Bo
czyli
ja
nie
lubię...
chciałabyś, żeby góry przyniosiły ci pieniądze, tak? Żeby były twoją pracą kiedykolwiek, bo to dalej nie jest praca jednak.
No nie, wiadomo, że nie. No wiadomo, że jakby może teraz uda się, ponieważ powiedzmy, żebym mogła wychodzić codziennie w góry dla siebie, czy zdobywać kolejne szczyty, no to muszę się z czegoś utrzymać, prawda? Na obecną chwilę, więc czy ta praca niestety z architekturą będzie mniej, bo wtedy nie będę mogła chodzić tyle po górach, no to wiadomo, że z czegoś muszę się utrzymać, więc na pewno będę szukać sponsorów, zresztą szukam i mam nadzieję, że się uda podpisać kilka kontraktów, więc jakby no na pewno staną się moją pracą, ale no jest to inna praca, prawda, bo jakby nadal czerpię z tego przyjemność i jakby to jest taka przyjemność, którą mogę się podzielić z ludźmi, czy właśnie na jakieś social media. Oczywiście gdzieś tam pewnie pokazać ten produkt, który będę musiała pokazać, ale wydaje mi się, że jakby cały czas będę miała tą przyjemność przebywania i zrobienia tego, co chcę. A wiadomo, że jak się jest przewodnikiem, no to jak się idzie, nie wiem, setny raz na Mont Blanc, no to już nie ma takiej wielkiej przyjemności, jak wyjść w jakąś inną, nową górę.
Jednak domyślam się, że musiały być chwile zwątpienia w tym, co robisz. Kiedyś wspomniałaś także, że taka czerwona lampka zapaliła ci się, gdy zginął twój brat pod Świnicą, zjeżdżając na nartach. Czy tak było faktycznie, że wtedy postawiłaś sobie znak zapytania przy tym, co robisz?
Znaczy, no wiadomo, że to była ciężka dla nas, wielka tragedia dla całej rodziny i no na pewno gdzieś tam... Może nawet nie złość, czy no właśnie jakaś taka przykrość tego, co się stało, ale no nigdy powiedzmy, że no te góry no zabrały już naprawdę wielu ludzi, wielu naszych przyjaciół, czy właśnie czy rodzinę, czy mojego brata, więc jakby za każdym razem wychodząc w góry jesteśmy świadomi tego ryzyka, prawda? I wiemy, co może się wydarzyć, jak coś powiedzmy źle pójdzie, czy no wiadomo, że wypadki się po prostu zdarzają, zwłaszcza w górach. Więc jakby oczywiście zapaliła się ta lampka, zwłaszcza też dla rodziny, dla osób, które tutaj zostały.
No właśnie.
Więc wydaje mi się, że to są jakby najcięższe chwile. Zresztą moja mama podczas wyprawy na pewno jej zgotowała niezłe nieprzespane noce i na pewno się bardzo martwiła o to. Ale wydaje mi się, że po prostu ludzie gór też rozumieją to. Rozumieją to, że jakby to jest wewnątrz nas i to jest jakby nasza pasja i nasze marzenia i że my nie jesteśmy jakby, że nic nie jest w stanie nas jakby zatrzymać żeby przed tym, żeby po prostu zdobywać te kolejne góry. Wiadomo, że są wypadki, są tragedie, ale no wydaje mi się, że gdzieś tam jesteśmy sobie w stanie to jakoś wytłumaczyć, że po prostu to był wypadek. No i tak jak, no nie wiem, ja to niekiedy porównuję jak do wypadków samochodowych, prawda? No nadal jeździmy, a jest bardzo dużo wypadków, prawda? I to śmiertelnych na autostradach czy właśnie na drogach. No ale i tak nadal jeździmy tym samochodem. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu taka sama troszeczkę sytuacja, że no jest to nasza pasja, jest to nasze życie, no i ja nie wyobrażam sobie, jakby wyjść, nie móc pójść w góry.
Tak zastanawiam się też, czy twoja mama właśnie tak też do tego podchodzi, bo domyślam się, że po śmierci twojego taty, który zmarł po ciężkiej chorobie i tym tragicznym wypadku twojego brata, ciężko jest teraz być jej twoim wsparciem. A może się mylę, bo przecież trzeba pamiętać, że twoja mama dalej jest czynnym przewodnikiem tatrzańskim i góry rozumie jak mało kto.
Dokładnie, także tak, tutaj miałam też ogromne wsparcie od mamy. Oczywiście na początku była przeciwna temu pomysłowi, zwłaszcza, że no, no przede wszystkim, że się martwiła, ale ona też zna mnie bardzo dobrze i wie, że jak sobie coś postanowię. Zresztą tutaj właśnie chyba ten charakter góralki też troszeczkę wyszedł, że no, że jakby jak jednak postanowię sobie coś zrobić, to jakieś cele sobie założę, to gdzieś tam naprawdę. Ciężko mi jest od tego po prostu odepchnąć, nawet jak jest to niebezpieczne czy ekstremalne. Więc tutaj naprawdę miałam duże wsparcie u mamy i mama to właśnie rozumie. Przez to, że sama jest przewodniczką, zresztą powiedzmy nawet jak miała jakieś stresujące chwile, zresztą jak byłam na szczycie, to ona była na orlej perci. Także gdzieś tam swoje powiedzmy stresowe chwile też ona wie, gdzie najlepiej się czuje i tam poszła, prawda?
Proszę Państwa, dlaczego miłośnicy sportów ekstremalnych kładą na szale własne życie, aby realizować niebezpieczne pasje? Nie wiem. Ale to na pewno pokazuje, jak ogromną siłę ma pasja, która dla wielu staje się po prostu sensem życia. I tak jest w przypadku naszego gościa Anny Tybor, która góry ma we krwi, a miłość do nich zaprowadziła ją na szczyt Manaslu, a potem pomogła jej z niego zjechać na nartach. Aniu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i życzę Ci wielu sukcesów. Czy coś byś chciała powiedzieć jeszcze naszym słuchaczom, przekonać ich do realizacji marzeń, bo to przecież tak wiele z nich się bierze.
Tak, no ja mam nadzieję, że gdzieś tam to moje wyjście, czy to moje zrealizowanie marzenia pokaże też różnym ludziom, że już nie mówię, że koniecznie muszą być to Himalaje czy wyjazd na wyprawy, ale że po prostu warto niekiedy naprawdę dużo poświęcić i wiadomo nawet na moim przykładzie, że ta droga była ciężka do osiągnięcia celu, ale naprawdę warto, bo ten cel jak się osiągnie, to później jest naprawdę wielkie, niesamowite przeżycie i wielka satysfakcja. Także mam nadzieję, że tutaj ludzie może dzięki na moim przykładzie jakby no będą podążali za swoimi marzeniami, że nie tylko staną się gdzieś tam te marzenia, ale staną się właśnie ich celem i też osiągną ten cel.
Dziękuję Ci raz jeszcze, Aniu.
Dziękuję.